Dzisiaj usłyszymy w Ewangelii taki fragment, czy to jakaś nowa nauka z mocą? To będzie fragment o Jezusie Chrystusie, kiedy będą mówili wierzący Żydzi i takiego postrzegali. Czasami może się nam chrześcijaństwo kojarzyć z taką konserwacją zabytków. Zrobiliśmy z doświadczenia wiary jedno wielkie muzeum. Kiedy w twoim, moim życiu będziesz miał poczucie jałowości przeżywania swojego doświadczenia wiary, to liturgia słowa dzisiejsza ma tobie i mi pomóc, co zrobić, żeby odnaleźć nową naukę z mocą w słowach, które były i są nieustannie do każdego z nas wypowiadane.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boga. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
No to co zrobić, żeby doświadczyć tej nowej nauki z mocą, która zmieni nasze postrzeganie życia? No to przyjrzyjmy się. Pierwsze czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa to spisane mowy Mojżesza, tak naprawdę pożegnalne, w momencie, kiedy wchodzą do ziemi obiecanej. I co dzisiaj słyszymy? Dzisiaj słyszymy to, żeby poznać wolę Boga, Izraelici mają przede wszystkim słuchać Go. Nie mają poznawać woli Boga na wzór pogan, którzy żyją w innych religiach, żyją obok nich. Nie w ten sposób masz poznać wolę Boga. Tylko masz Go słuchać. Troszeczkę szkoda, bo wycięto nam fragment, który poprzedzał ten tekst, który dzisiaj usłyszeliśmy. Więc ja go pozwolę sobie przeczytać, w jaki sposób poganie poznawali wolę Boga. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed oblicza twego. Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wołujących umarłych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. I słyszymy fragment dzisiejszy. Bo kiedy ty chcesz słuchać, kiedy ty chcesz rozpoznać wolę Pana Boga, to Go słuchaj. Do doświadczenia słuchania, od słuchania rozpoczyna się przygoda w wierze. Mojżesz, kiedy mówi, kiedy otrzymuje 10 przykazań, to słyszy: szma Izrael, słuchaj Izraelu. Co słyszy Izrael? Warto o tym nieustannie pamiętać. 10 przykazań jest tak skonstruowane, że Pan Bóg mówi tak: kiedy ja jestem twoim Bogiem w twoim życiu, ja jestem twój Bóg, jeśli tak jest w twoim życiu, że ja jestem dla ciebie Bogiem, to w twoim życiu nie będziesz miał innych bogów. Kiedy zobaczysz we mnie Boga, który wyprowadza z ciebie, z twojej niewoli, tam, gdzie byłeś niewolnikiem, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył, twoje życie się zmieni. Dlatego słuchaj mnie, mi zaufaj. W doświadczeniu słuchania nie ma pewności. W doświadczeniu słuchania jest zaufanie. Zobaczmy, że doświadczenie wzajemnej więzi i relacji buduje też na zaufaniu. Nasze miłości, nasze małżeństwa, nasze więzi, nasze przyjaźnie opierają się na zaufaniu. Kiedy to zaufanie w nas zawodzi, zaczyna nam się wszystko rozlatywać. Dla Izraelitów było jasne, że Pan Bóg wyraża swoją wolę przez dzieło stworzenia, przez prawo naturalne, przez słowo przekazane przez proroków i przez świadectwo życia. Takie cztery drogi. Pierwszą drogę, dzieło stworzenia, trzeba dostrzegać i trzeba się nauczyć na to patrzeć. Prawo naturalne rozpoznawać, słowo słuchać, a świadectwem żyć. Takie cztery reguły, które dla Izraelitów były jasne, tylko po to, żeby słuchać, bo kiedy ty i ja słowa nie będziemy słuchali, mówią Izraelici, to umrzemy. Umrze w tobie więź z Bogiem, umrzesz ty, bo dla Izraelitów 10 przykazań to była realna strata życia. I o tym jest pierwsza część odpowiedzi. Słuchaj, daj przestrzeń, żeby to usłyszeć. Drugie czytanie to list do Koryntian. Ten list do Koryntian może stać się dla nas niezrozumiały, tym bardziej jeśli pośród nas stoją nieszczęśnicy kateches przeciwmałżeńskich, że to właśnie jakieś wyższość dziewictwa nad sakrament małżeństwa, żeby się nie pobierać, no bo to nie da rady i w ogóle. To byłby błąd i nie o tym święty Paweł pisze. I nie w ten sposób chce pokazać wyższość dziewictwa. Kontekst listu do Koryntian jest taki. Mamy, niedawno umarł Chrystus, wszyscy czekają na paruzję, czyli na powtórne Jego przyjście. To znaczy przestają pracować, to znaczy przestają zajmować się swoimi domami, swoimi rodzinami. To znaczy, że zawalają wszystkie obowiązki i zaczynają rozdawać dobra, które posiadają. No zwariowali. No, taki ultrakatolicyzm, ale w jakimś takim zupełnym odlocie. I Paweł zdaje sobie z tego sprawę, że mamy kontekst gminy w Koryncie, która mierzy się z myśleniem o tym, że czas jest krótki, zaraz nasze życie się skończy, świat się skończy, więc już nie warto się tym światem przejmować. Druga sytuacja, która dzieje się, bo drugi opis tego kontekstu jest w tym sensie ważny, że Korynt jako miasto portowe jest bardzo mocno skażony pewnym myśleniem, nazwijmy to kolokwialnie świeckim. Dlaczego? Bo rozpusta jest na porządku dziennym. Rozwiązłość, kaziroctwo, mieszane związki różnych maści i religii. Coś oczywistego. Chrześcijanie nie radzą sobie z taką kondycją. Paweł w liście do Koryntian pisze, lekarstwem na tą sytuację jest małżeństwo. Ale w jaki sposób? W taki sposób, kiedy w twojej więzi z człowiekiem, którym idziesz przez życie, nie zgubisz więzi z nim. A nawet kiedy zgubisz tą więź, to się nie bój, bo ja jestem z tobą. Paweł dzisiejszy fragment o tej wyższości dziewictwa nad małżeństwo pisze w takiej sytuacji. Jeżeli przyjdzie ci sytuacja wyboru, czy żyć w tych sytuacjach, rozpuście, rozwięzłości, kaziroctwu, w takim związku, w którym jesteś nieszanowany, nieszanowana ze względu na swoje doświadczenie wiary, to odejdź. Bo takie życie też jest dobre. Takie życie też jest piękne. Że nawet jak będziesz żyła i żył w pojedynkę, dlatego że ktoś cię skrzywdzi, zrani, Bóg jest przy tobie. Paweł nie daje wykładni życia. Nie mówi zrób tak. Tylko mówi, jak tak zrobisz, to też będziesz blisko Boga. Zobaczcie, pośród nas żyje wiele osób w powtórnych związkach. Jesteś blisko Boga. Dlaczego mówisz, że daleko? Bo nie możesz korzystać z sakramentów? Każdy chyba z nas, tak jak tu stoimy i siedzimy, chciałby zbudować trwały węzeł małżeński. Więź, trwałą więź, o tak nazwijmy. Więź, która nas przeniesie przez życie. Niektórym z nas to wyjdzie. Zaangażujemy się, uda się, przedkoordynacja tych rzeczywistości sprawi, że cały nasz związek od momentu, jak się poznaliśmy, będzie trwały. Życzę wszystkim wam, sobie też, trwałych więzi i relacji. Ale niektórym z nas nie wyszło i może niektórym z nas nie wyjdzie. I Paweł nie mówi, no tak ci nie wyjdzie, to się nie przejmuj. Tylko Paweł pisze coś takiego. Nawet jeżeli ci nie wyjdzie, starałaś się, starałeś, zabiegałeś, to Bóg jest blisko ciebie. Jesteś w Jego objęciach, jesteś w Jego spojrzeniu, bo On o każdego z nas się troszczy. Nie ma drogi gorszej i lepszej. Warto o tym pamiętać, że nie ma powołania do kapłaństwa, nie ma powołania do małżeństwa dla chrześcijan. Jest jedno powołanie dla nas wszystkich, do świętości, które można realizować, żyjąc w pojedynkę, w kapłaństwie, w zakonie, w małżeństwie. Wybór zależy do każdego z nas. Niektórzy z nas już zdecydowali, a zdecydowawszy raz, będziemy nieustannie tę decyzję musieli ponawiać i upewniać się w niej, pracować nad tą, żeby tę decyzję utrzymać, bo takie jest doświadczenie życia na planecie Ziemia. Na Marsie może żyje się inaczej, tu się żyje tak. Pan Bóg dał tobie i mi pewną mądrość. Celem tego doświadczenia, poszukiwania tej mądrości w tych rozterkach jest to, byśmy żyli, Paweł tak to pisze, byście żyli godnie i z upodobaniem trwali przy Panu, niezależnie od tego, jak potoczy się twoje życie. Czasami mówimy, że są ataki na Kościół. Takie ataki na Kościół. Siakie ataki na Kościół. Największym atakiem na Kościół to jest twoja i moja głupota. Kiedy ty i ja przestaniemy myśleć, przestaniemy szukać rozwiązań, to jest atak na wspólnotę wierzących, czytaj Kościół. Wszystkie inne rzeczy, które ktoś pokazuje, wypomina, są dla twojego i mojego nawracania się. Obyśmy się jak najbardziej chcieli nawracać, jak najbardziej chcieli słuchać tych, którzy pokazują tobie i mi naszą małość, naszą słabość i nasz grzech. Obyśmy chcieli wracać do Pana i w Jego objęciach szukać siły, niezależnie od tego, czy nasze życie uda się zmienić, czy nie. Tym jest przesłanie Pawła, który pisze do Koryntian. On nie pisze o tym, porzućcie żony, mężów, żyjcie w białych małżeństwach. On pisze o prawdzie życia. To jest człowiek trzeźwo stąpający po ziemi. Jest tak zwany kazus Pawłowy, że w pewnych sytuacjach będzie trzeba ją czy jego zostawić. Bo może tak się życie potoczy i to wcale nie będzie fajne dla nikogo. I dzisiejsza Ewangelia jeszcze bardziej nam pokazuje, że wiara nie jest takim spokojnym płynięciem do portu i tak wszystko nas niesie. Zawierzyliśmy, zaufaliśmy Panu, byliśmy ochrzczeni, do komunii nas zatargali, potem wybierzmowaliśmy się, prawie się już pożegnaliśmy z Kościołem, potem Bóg jakimś cudem wróciliśmy i tak praktykujemy. No to dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że wiara taka nie jest. Wiara nie jest bezpieczna ani dla ciebie, ani dla mnie. Wiara tobie i mi będzie nieustannie zadawała pytanie, czy odnajdujesz w niej nową siłę swojego życia, która daje tobie moc patrzenia na rzeczywistość, w której jesteś. Bo tym jest wiara. Kontekst znowu, bo jest istotny tej Ewangelii. Panu Jezusowi wcześniej nie wyszło. Znowu nie słyszymy tego. Był w Nazarecie. No kicha jedna wielka, nikt go nie posłuchał. Chcieli go ze skały zepchnąć. Przeszedł pośród nich. Chcielibyśmy powiedzieć, Panu Jezusowi nie wyszło. No, jakieś złe techniki używał. No nie wyszło. No więc przyszedł do... Dzisiaj jesteśmy w Kafarnaum. Przyszedł do Kafarnaum, wchodzi do świątyni. Sami pobożni Żydzi. I nagle wśród tych pobożnych Żydów jest ktoś, kto jest bez życia, bo słyszymy o opętanym. Wiele razy w społeczności ludzi wierzących będą pośród nas ludzie, którzy będą bardzo praktykowali doświadczenie religijne, ale mogą być bez życia, bez więzi z Bogiem. Nie patrz, nie porównuj siebie z ludźmi, którzy stoją obok ciebie, dlatego że są bardziej pobożni, bo nie o pobożność idzie w wierze. Tak, może ktoś jest bardziej pobożny, lepiej przyklęka niż ty. Lepiej wzrok zadziera ku górze. Jak się wypowie przy mikrofonie, to po prostu wszyscy aż mają wielki efekt wow. No i co z tego? To w ogóle nie o to idzie. W jaki sposób ktoś klęka, jak się modli, jak praktykuje. Wszystkie twoje i moje praktyki mają sprawić, żeby ten, którego szukamy, tak jak najlepiej potrafimy, był bliżej ciebie i mnie i żeby był twoją i moją mocą w życiu. Nie wtedy, kiedy będzie cudownie i pięknie, bo wiele razy będzie. Tylko wtedy, kiedy będzie się źle działo. Wiara będzie się sprawdzała w twoim i w moim życiu, kiedy będzie się źle działo. Jeśli dzisiaj w twoim więziach, relacjach, w życiu, w pracy, w zdrowiu jest dobrze, to się ciesz i ładuj akumulatory. Dlaczego? No bo znów przyjdzie taki moment, w którym tobie i mi przyjdzie się mierzyć z rzeczami, które dla każdego z nas na tej planecie są trudne. I spotkamy się z tymi rzeczami, my tutaj stojąco siedzący, jako chrześcijanie. Jako chrześcijanie, którzy wiele razy gubią Pana Boga ze swojego spojrzenia, wiele razy nie dochowują Mu wierności i wiele razy Mu mówią, ale i tak Cię kocham, Panie Jezu. Ty coś zrób ze mną. Zmień moje życie tak, żebym doświadczył Twojej obecności. Nie po to, żeby moje życie było idealne, bo czasami się nie da pewnej układanki Twojego i mojego życia zmienić. Tylko po to, żebym w tej układance odnalazł Ciebie. Co robi Chrystus, kiedy wchodzi do synagogi? On naucza i uzdrawia. On nie naucza ludzi reguł i zasad. Nie daje instrukcji obsługi. Musisz zrobić to, musisz zrobić tamto. On nie tego naucza. On opowiada o poszukiwaniu Boga. On nieustannie pokazuje o tym, że duchy wiedziały, jaki jest Bóg. Umiały pokazać, jakie są praktyki, jakie są wierzenia. Wszystko wiedziały. W ogóle nie o to idzie w życiu. Duchy nie potrafiły zaufać. I tym była ta różnica. Może wiele razy nie będziesz wiedział, co zrobić ze swoim życiem. Chrystus, kiedy postawi na Twojej drodze różnych ludzi, to będzie Ciebie i mnie zapraszał, zaufaj im. Dlaczego? Dlatego, że wspólnota wierzących, czytaj Kościół, to jest Chrystus, którego w swojej drodze Ty i ja spotykamy. Czasami będą to ludzie poskładani bardziej, czasami mniej. Czasami ludzie pachnący, a czasami odrzucający w ten czy w inny sposób. Ale to będzie Chrystus, którego Ty i ja w większości przypadków na tej planecie spotkamy. I ten Chrystus przez drugiego człowieka będzie do Ciebie i do mnie mówił, chłopie, weź się zastanów. Co Ty robisz? Pogięło Cię? Dlaczego w tą stronę idziesz? Kocham Cię. Zabiegaj, pomóż mi. W ten sposób będzie wiele razy Chrystus do Ciebie i do mnie się odwoływał. A może w którymś momencie zaprowadzicie gdzieś w miejsce, w którym nigdy nie byłaś i nie byłeś. Czasami może się dziać tak, że będziemy wątpić w Chrystusa. Kiedy tak będzie? Kiedy będzie bardzo źle. Doświadczenie zwątpienia należy do dynamiki wiary. Kiedy będziemy wątpić Chrystusa, to może będzie nam trudno powiedzieć, chcę zaufać Tobie, Panie Jezu. To chociaż wtedy warto wołać do Niego, Panie Jezu, to spraw, żebym potrafił chociaż wierzyć tak jak Ty. Nie potrafię wierzyć w Ciebie, ale chcę wierzyć tak jak Ty, w miejscu, w którym jestem. Dlaczego? Bo tylko takie spojrzenie, takie doświadczenie zmieni moje patrzenie na życie, które ja pędzę, i ci, którzy są obok mnie. Kiedy przestaniemy potępiać drugiego człowieka za jego wybory, decyzje i zobaczymy w nim Chrystusa, to może się okazać, że w którymś momencie odnajdziemy nową wiarę dla siebie. Zobaczymy Chrystusa, który ciebie i mnie będzie zapraszał do zaufania, do zaangażowania, do sumienności w relacjach, w więziach, w pracy. I nagle zobaczysz, że wiara to nie jest jakiś zabobon, wiara to nie są praktyki, wiara to nie jest taka czy inna dziesiątka, tylko wiara dzieje się w Twoim życiu. Wtedy, kiedy Ty i ja coraz bardziej uczymy się zaufania, coraz bardziej angażujemy się w ludzi, których mamy obok siebie i staramy się sumiennie wypełniać rzeczy, które każdemu z nas zostały powierzone, czego Wam i sobie życzę.